Chciałbym już przejść do głoszenia Bożego Słowa. I taki temat dzisiaj wybrałem. Myślę, bardzo będzie ciekawy, będzie intrygujący i poruszający nasze serca. I nazwałem to dzisiejsze przesłanie tak. Cztery pytania Boga do człowieka. Czemu tak nazwałem? Ponieważ częściej spotykam się z tym, że my mamy pytania do Boga i ludzie pytają się o Boga. Pytają się tak, czy Bóg istnieje? A jeśli już uwierzymy, że Bóg istnieje, to nie wiem, czy mieliście takie czasami sytuacje, że ktoś zadaje sobie pytanie, Boże, czemu to mi się wydarzyło? Ktoś miał takie, czy to tylko ja? Ja będę tak mówił trochę głównie do siebie, ale też i do nas razem tutaj. I czasami jest tak, że nie wiem, tak jestem, mówię na bieżąco, jeśli chodzi o pierwszą sesję, słuchajcie, mój syn mówi, no jak to jest? Uczyłem się, modliłem się i się nie udało zdać za pierwszym razem. Boże, czemu? I zadajemy pytania. Przychodzą czasami poważniejsze rzeczy niż niezdany egzamin. Tragedie, ból, choroba, doświadczenia, trudne sytuacje w życiu, czy w relacjach, czy w rodzinie i mówimy, Boże, czemu mnie to spotkało? I zadajemy pytania Bogu. Ale ja chcę dzisiaj zająć się nie pytaniami naszymi do Boga, bo jest ich wiele i każdy ma swoje, ale chcę, żebyśmy patrzyli na to, co Biblia mówi o pytaniach, jakie Bóg stawia Tobie, stawia mi, stawia nam. Wiecie, że Bóg zadaje też nam różne pytania. Biblia jest pełna tych pytań, setki pytań. W samych Ewangeliach Pan Jezus zadaje setki pytań. I najpierw zastanówmy się nad takim pytaniem, dlaczego w ogóle Bóg zadaje pytania nam? Czyż Bóg czegoś nie wie? Przecież Bóg jest wszechwiedzącym, wszystko wie. To po co zadaje nam pytania? Myślę, dlatego, ponieważ zależy Mu na Tobie. Zależy Mu na nas. Ponieważ zależy Mu na naszym zdrowiu, naszym dobrym życiu. Chce nam pomóc. I najważniejsze, bo nas kocha. Tak? Bo nas kocha. I chcę taki fragment przeczytać z Ewangelii Jana z 13 rozdziału. On trochę koresponduje z wczorajszym świętem. Amerykańskie święto bardzo dobrze się przyjęło w Polsce. Wszyscy o tym mówią wszędzie, więc będzie o miłości. Od tego zaczniemy. I Ewangelia Jana, 13 rozdział i 34 werset mówi nam, co mówi Jezus? I mówi tak. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Czy to nie jest ciekawe? No jak to nowe? Wszyscy wiemy, że mamy się miłować. Cały Stary Testament o tym mówi. Najważniejsze przykazanie. Będziesz miłował Boga z całego serca, siły, duszy. A Jezus mówi, że nowe przykazanie. Jakie nowe przykazanie? Przecież takie trochę już stare. Już je znamy. Ale ciekawe jest to, że kiedy przyszedł Pan Jezus, to zaczął wyjaśniać, jak On rozumie to przykazanie i pokazuje, w jaki sposób On kocha ludzi, że kocha aż do końca, aż na śmierć. I Pan Jezus mówi, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I 35 werset mówi, po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Najbardziej dla mnie zastanawiający werset, jeśli chodzi o misję, ewangelizację i po co istnieje Kościół. Żebyśmy okazywali miłość między sobą. Ciekawe, nie poznają nas z nazwy zielonoświątkowcy. Nie poznają nas ludzie ognia i pełni Ducha Świętego nawet. Ludzie pełni charyzmatów, darów, objawień. Nawet nie po świętości, ale po miłości. I to po miłości między nami. Jeszcze raz przeczytam ten werset. Po tym wszyscy poznają, 35, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Więc to jest główna charakterystyka ucznia Jezusa Chrystusa. I dalej apostoł Piotr przyszły, a tu jeszcze Szymon Piotr, zaczyna z Jezusem rozmawiać, mówi tak. Rzekł mu Szymon Piotr, Panie, zadaje właśnie pytanie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus, dokąd idę, ty ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Rzekł mu Piotr, Panie, czemu nie mogę teraz iść z Tobą, duszę swoją za Ciebie położę. Piotr zadaje pytanie, jest takim typowym Polakiem. Mamy wiele pytań. Typowym człowiekiem. A Jezus mówi tak, 38 werset. Odpowiedział mu Jezus, duszę swoją za mnie położysz, czyli oddasz swoje życie za mnie. Jezus zadaje właśnie pytanie. I mówi tak, zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Miejmy w pamięci to słowo, a teraz przejdźmy do naszych pytań. Pytań Boga do człowieka. Więc czemu Bóg zadaje nam to pytanie, albo różne pytania? Ponieważ Bóg zna lepiej ciebie, niż ty znasz sam siebie. Co wy na to? Jest tak? I Boże pytania mogą pomóc nam poznać siebie lepiej. I Boże pytania mogą nam jeszcze jedną rzecz pomóc zrobić. Mogą nam pomóc zobaczyć, gdzie naprawdę jesteśmy i gdzie powinniśmy iść. Więc te pytania, jeśli są dobrze postawione, pomagają nam wyruszyć w odpowiednią podróż. I teraz pierwsze pytanie będzie zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Pierwszej księdze Biblii, czyli to będzie pierwsze pytanie, w 3 rozdziale i chcę przeczytać kilka wersetów. Wszyscy myślę, w większości albo znamy, albo czytaliśmy, albo słyszeliśmy ten fragment. Czytamy tak. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I wiemy z Księgi Objawienia, że ten wąż starodawny to diabeł. I wiemy z Biblii także, że ten opis tutaj diabła nie jest takim, jak my go w naszej popkulturze czy kulturze znamy. To jest tutaj mówiący wąż. Ale oryginalny język hebrajski podaje tutaj jego opis i mówi, jest chytrzejszy. Jest to słowo takie, wiecie, jako przymiotnik i czasownik w jednym. I mówi o tym, ci, którzy znają język hebrajski, mówią nam, że można tutaj popisać, że to nie jest taki zwykły wąż, ale wąż, który jest jaśniejący. Jaśniejący mądrością. Czy nam to coś przypomina? Że diabeł przyjmuje postać anioła światłości? Popularny obraz diabła to będzie, wiecie, straszny stwór z rogami, czarne oczy, ziejące nienawiścią, jeszcze ogon, tak? Jakbyśmy takiego diabła zobaczyli, to od razu byśmy się przestraszyli i na pewno nie chcieli nic z nim mieć do czynienia, tak? Ale jeśli on przychodzi w postaci anioła, kogoś miłego, elokwentnego, jaśniejącego i tryskającego mądrością, to mówimy, no, możemy sobie porozmawiać. I diabłu zawsze chodzi o to, żebyśmy weszli z nim w dialog, a to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Nigdy nie wchodźmy z diabłem w dialogi. Lepiej zawsze uciekać. Ale powiedzieć, niech Bóg to załatwi za mnie. Porozmawiaj z Bogiem. Więc ten wąż, to jest w ogóle bardzo ciekawe, w Biblii odkryłem, są tylko jest powiedziane, chyba że ktoś zna, coś więcej pamięta niż ja, ale ja tylko znam dwie historie w Biblii, kiedy zwierzęta mówią. To jedno z nich. Wąż oraz osioł Bileama, czy oślica Bileama. Więc w Biblii jest bardzo dużo ciekawych, nie tylko ciekawostek, ale tajemnic, których nie wiemy. Być może w ogrodzie Eden w ogóle zwierzęta rozmawiały. Być może działo się więcej, o czym my nie wiemy, jest to zakryte przed nami, ale nie wchodzimy teraz w tym kierunku, nie. Patrzymy dalej na to, co mówi ten wąż. Chytrzejszy niż wszystkie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? To jest ciekawe, że to, co diabeł tutaj robi, to on ciągle używa tej samej metody, tej samej sztuczki, czyli kwestionuje Boże Słowo. Poddaje wątpliwość to, co mówi nam Bóg. Czy czytasz Biblię? Bóg ma tu jakieś wymagania do nas, jakieś przykazania, jakieś słowo, co chce nam przekazać. To jest dla naszego dobra. Ale nasz wróg zawsze chce zrobić to, żebyśmy tak na to pomyśleli, że o, jest coś, czego Bóg nam zabrania, a dla nas chyba byłoby to ciekawe i przyjemne i miłe i dobre. I mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Na pewno tak powiedział. Czy się nie przysłyszeliście? A kobieta odpowiedziała wężowi, drugi werset mówi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Tylko o owocu z drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani go dotykać, abyście nie umarli. Na to wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Innymi słowy mówi to, co dzisiaj mówi często do ludzi, do nas. Nic się złego nie stanie, wszystko będzie dobrze. Karą za grzech nie będzie śmierć. Nie będzie. Na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z Niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający i dobro, i zło. Więc co tutaj robi diabeł? Co on robi? Zwodzi, kłamie, manipuluje Bożym Słowem i chce nas przekonać. To samo chciał przekonać do tego samego Pana Jezusa na pustyni, kiedy pościł, że Bóg nam czegoś zabrania, a co może być takie wspaniałe i przyjemne i dobre. To nie jest prawdą. Jeśli Bóg stawia granice, jeśli Bóg czegoś zabrania, jeśli Bóg powstrzymuje nas od grzechu, to tylko i wyłącznie dla mojego i twojego dobra. To tylko dla nas, ponieważ chce dla nas tego, co najlepsze. To tak jak znak, który jest, słuchajcie, jest ostry zakręt, jest 30, a właśnie wystartowaliśmy 120. I nagle 30, nie, to nie może być. Ja pamiętam, ile razy jeździłem, kiedy pracowałem jak przedstawiciel handlowy i widziałem na takich zakrętach samochody w krzakach. Dlaczego? Bo się nie dostosowali do tego ostrzeżenia, żeby troszeczkę zwolnić. No i czytamy dalej w tej historii. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, nie są złe, nie są kwaśne, są byle jakie, ale dobre do jedzenia, miłe dla oczu, godne pożądania dla zdobycia mądrości. W Nowym Testamencie czytamy, że na świecie jest tak, pożądliwość oczu, pożądliwość i pycha życia. Tak? I dokładnie to tutaj już było w tym ogrodzie Eden, dokładnie w taki sam sposób tutaj diabeł chciał wpłynąć na pierwszych ludzi. I czytamy tak, kiedy zobaczyła, zerwała z niego owoc i jadła, dała też mężowi swemu, który był z nią, a on też jadł. Tu się zatrzymajmy. Bo kiedy czytałem tę historię, kiedy czytam ją wiele razy, to myślę sobie, aż ta Ewa. Gdyby nie Ewa, byśmy wszyscy mogli żyć wiecznie. Ale gdyby nie Ewa, znalazłaby się następna, może Maria. Może, nie wiem, ktoś inny. Może Adam. Może ktokolwiek inny. Ale kiedy czytamy tę historię, to tak sobie próbuję to wyobrazić. To jest taka moja imaginacja, dobrze? Jak to było? Ewa przechodzi, widzi piękne owoce, słyszy, że mówi do niej kusiciel, diabeł i mówi, no weź spróbuj ten owoc. Ale Ewa, tak sobie to wyobraża, mogło być tak, patrzy na owoc, patrzy na węża, mówi, nie! Nie dam się. Słyszałam Boga. Mówi, żeby nie jeść. Jedno tylko przekazanie. To nie jest problem przestrzegać jednego przekazania. Gdyby było 10, to więcej problemu, ale jedno. I następnego dnia Ewa przechodzi i tak po prostu gdzieś patrzy. I jak te wyglądają? A tu wyglądają ciągle tak samo dobrze. A ten wąż może następnym razem mówi, będziesz jak Bóg. I jej to gdzieś tam rezonuje w umyśle. Ale mówi, nie, bo Bóg powiedział nie i przeszła dalej. I może tak się działo kilka razy, nie wiemy. Biblia nam tego nie mówi, nie przedstawia nam tego. Biblia mówi o tym momencie, kiedy w końcu zerwała, bo w końcu może... Czemu o tym myślę, że mogło tak być? Bo myślę o ludziach, myślę o nas, myślę o sobie. Że tak jest, że jeśli wiemy, że coś jest niewłaściwego, mówimy nie. Pierwszym razem, drugim nie. Ale przychodzi czwarty, piąty, szósty. Mówimy, a może jednak? Czy to tylko ja tak? Takie miałem doświadczenie, tak? Nie tylko ja się okazuje. A może jednak? I w końcu Biblia mówi tak, zrywała z niego owoc, jadła, dała też mężowi swemu, który był z nią, on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili przepaski sobie, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przychodzącego po ogrodzie, w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Kiedy studiowałem teologię, to nasz wykładowca mówi, jak to oni słyszeli szelest Pana Boga? Czyżby Pan Bóg przechadzał się w Ortalionie? Tak pamiętam to do dziś, ten mój wykładowca ze Starego Testamentu tak mówił, ale to tylko taki oczywiście przenośnia i trochę żartobliwie powiedziane. Natomiast to, co się dalej dzieje w 11 wersecie, jest dla nas kluczowe i chcemy się tym zająć. Wtedy rzekł Bóg, kto, ale przepraszam, w wersecie 9. Lecz Pan Bóg zawołał do Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Innymi słowy mówi, ja nie zerwałem, ja nie dotykałem, wszystko przez nią. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. Ale zajmijmy się tym jednym pytaniem. Pytaniem, jest tu wiele pytań Boga do ludzi. Pytaniem z 9 wersetu. Bóg się pyta Adama tak, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To pierwsze pytanie, jakie Bóg zadał człowiekowi kiedykolwiek. Gdzie jesteś? I to pytanie nie jest geograficzne, ale to jest pytanie moralne. To jest pytanie mówiące o tym, gdzie on tak naprawdę się znajduje, bo Bóg mówi, przy mnie ciebie nie ma. Skryłeś się. Jesteś oddalony od Boga. Byłeś w ogrodzie, Adamie, a teraz gdzie jesteś? I teraz zastanówmy się nad tym przez chwilkę. Czyż Bóg nie wiedział, gdzie jest Adam? Wiedział. Wszystko widzi, wszystko wie. A pyta się Adama, gdzie jesteś, dlaczego? Bo chce, żeby Adam zdał sobie sprawę, gdzie jest. I jeśli Bóg zadaje dzisiaj tobie pytanie, to może mówi do ciebie tak, Piotrze, gdzie jesteś? Agnieszko, gdzie jesteś? Władysławie, gdzie jesteś? Moniko, gdzie jesteś? Michale, gdzie jesteś? Aniu, gdzie ty jesteś? Jerzy, gdzie jesteś? Może Pan Bóg tobie zadaje to pytanie i my potrzebujemy znaleźć na to odpowiedź. Czy można się w ogóle ukryć przed Bogiem? Gdzie Psalm 139 od 7 wersetu zacytuję, mówią tam słowa tak. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim? Dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy, chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja, a gdybym rzekł, niech ciemność nie ukryje i nocą stanie się światło wkoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą. Noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla Ciebie jak światło. Wiecie, Bóg ma nie tylko noktowizory w swoich oczach, bo po prostu wszystko wie i wszystko widzi, więc Adamie i Ewo, no gdzie chcesz ukryć się przed Bogiem? A ciekawe jest to w tej historii, że Bóg nie pyta się Ewy, gdzie ona jest, tylko pyta się Adama, gdzie jest. Czemu? Bóg się pyta Adama, gdzie jesteś, ponieważ Adam był odpowiedzialny i on wziął od Boga to przykazanie. Ewa dowiedziała się to od niego. I tym tłem dla tego pytania, kochani, był tego pierwszego pytania, gdzie jesteś, był grzech, nieposłuszeństwo, upadek pierwszych ludzi. Wiecie, tło, kontekst jest ważny. Kiedy jechałem tutaj, kilka razy widziałem piękne sarny. Ale dlaczego? Bo było biało i je łatwo było zauważyć. Prawdopodobnie, gdybym jechał w innym czasie, też by były, tylko bym ich nie zauważył. Więc to tło jest bardzo ważne, ten kontekst, to otoczenie tego pytania. I pierwsze pytanie do człowieka od Boga jest w najtragiczniejszym momencie historii człowieka. Kiedy był blisko Boga i nagle postanawia się od Niego oddalić. I to pytanie Boga nie jest oskarżeniem, ale jest pełne miłości. Bóg pyta się dzisiaj nas, gdzie jesteś? Pyta się ciebie, gdzie jesteś? Po grzechu, po zgrzeszeniu pyta się, gdzie jesteś? I powiem tak, dobrze jest być szczerym przed Bogiem, bo i tak się przed Bogiem nic nie ukryje. Bóg i tak wszystko wie. I najciekawsze jest to, że kiedy Pan Bóg pyta się Adama, to Adam robi to, co zazwyczaj my robimy. To inni są winni. A Bóg mówi, nie chodzi o to, żebyś szukał winnych, nie chodzi o to, żebyś szukał wymówek, ale chodzi o to, żebyś powiedział mi, gdzie ty, Adamie, się znajdujesz, gdzie jesteś, gdzie jesteś. I to pytanie jest bardzo ciekawe, ponieważ Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz, swoje podobieństwo. Diabeł przekonuje Ewę, że będzie jak Bóg, ale już tak i tak jesteśmy podobni do Boga. Ale ważniejsze jest to, niż być podobnym do Boga, być z Bogiem, być blisko Boga. Więc pytanie, jakie dzisiaj, wierzę, Duch Święty zadaje nam to, gdzie jesteś w stosunku do Boga? Ukrywasz się, czy wychodzisz do Niego? I co Pan Bóg zrobił? Wiemy, co zrobił. Powstała pierwsza ofiara w historii świata i ludzkości, że Pan Bóg zabił zwierzę, by skórą okryć tą nagość pierwszych ludzi Adama i Ewy. Czyli Pan Bóg zatroszczył się o dalszy los człowieka. To wskazuje nam na krzyż, wskazuje nam Chrystusa, na ofiarę Jezusa na krzyżu. Drugie pytanie z pierwszej Księgi Królewskiej, 19 rozdziału. I to pytanie brzmi tak, co robisz? Pierwsze, gdzie jesteś? A drugie, co w ogóle robisz? No jak to, co robię? Boże, żyję dla Ciebie. Boże, staram się być dobrym, wierzącym chrześcijaninem. A posłuchajmy tej historii. Pierwsza Królewska, 19 rozdział. I od pierwszego wersetu, gdybyśmy czytali, a nie będziemy czytać, tylko dopiero od 8, to czytamy tam to w 18 rozdziale historię, że Eliasz, wielki Boży prorok, sprowadził ogień z nieba. Ktoś pamięta? Jak to zrobił? W prosty sposób. Jak się sprowadza ogień z nieba? Modlitwą. Ktoś chce spróbować? Modlitwą. Sprowadził ogień z nieba, ogień spadł, strawił nie tylko tą ofiarę, ale co, nawet kamienie, wysuszył wodę, wszystko. I wtedy prorok Eliasz mówi, tych wszystkich proroków Baala, którzy was zwodzą i Aszery, 450, zetnijcie im głowy, skróćcie ich o głowę, po prostu ich zabijcie, żeby nie zwodzili Bożego narodu. I oni tak zrobili. Ale w 19 rozdziale czytamy, że królowa żona Achaba, Izabel, wysłała takiego posłańca z taką wieścią i mówi tak, jutro o tej porze, w najbliższym czasie, to samo zrobię z tobą, co ty z tymi 450 rokami Baala. Ty nie będziesz żyć już jutro. I najciekawsza jest ta historia z Eliaszem. Mijają 24 godziny, a co z Eliaszem jest? Nadal? Żyje? Mija 72 godziny, a Eliasz nadal? Żyje. Mija tydzień, a Eliasz nadal? Żyje. Mija miesiąc, Eliasz nadal? Powiem wam dalej. Mija 1000 lat, a Eliasz nadal? Według Biblii nigdy nie umarł, wstąpił do nieba. Czyli przekleństwo i groźba inspirowana z piekła czy przez złych ludzi się nie spełnia dla tych, których Bóg ma w swojej opiece, w swojej łasce. Czy to nie jest dobra wiadomość? Nie bójmy się pogróżek diabła. Nie bójmy się tego, co ktoś może powiedzieć, żeby nas zastraszyć. I teraz 8 werset. Pierwsza Królewska, 9 rozdział, 8 werset mówi tak. Mówi nam o tym, co jednak Eliasz zaczął robić. My wiemy, że on nigdy nie zginął, wiemy, że poszedł do nieba, ale zaraz po tym Eliasz stał i słysząc tą groźbę królowej Izabel, pośliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni, 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb i wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? I co Eliasz odpowiada? Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem, pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. Po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana, a po ogniu cichy, łagodny powiew. A gdy Eliasz usłyszał ten powiew, ten szelest Pana Boga przechadzającego się.
A można czuć, czy tylko usłyszeć?
Nie wiem. Może i można. Tu jest napisane, że usłyszał. Gdy Eliasz usłyszał, tak, zakrył płaszczem swoją twarz. Wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł do głos to samo mówiący, co tu robisz, Eliaszu? Eliasz zaczyna się tłumaczyć i zaczyna Bogu mówić o tym, co on dobrego dla Boga robił, ale Bóg się pyta, co on teraz robi. Wiecie, jest ważne, że my coś dla Boga już zrobiliśmy, ale pytanie, jakie dzisiaj Duch Święty kładzie do naszych serc, jest takie, a co ty dzisiaj robisz? A wiecie, co on robił tak naprawdę? Uciekał! Uciekał, jak Jonasz. Uciekał. Dlaczego uciekał? Bo się bał. Więc kontekstem czy tłem tego drugiego pytania jest strach. Co robisz, kiedy się boisz? Uciekasz? Czy zatrzymujesz się i mówisz, Boże, ufam, że Ty mnie ochronisz. Tak naprawdę Eliasz mógł powiedzieć, Bóg mnie ochronił do dzisiaj, Bóg mnie ochroni nadal. Nie muszę uciekać, nie muszę się bać. A jednak uciekał. I pytanie, jakie wierzę, Bóg chce zadać nam teraz. Michale, co robisz? Estero, co robisz? Piotrze, Marku, co robisz? Co robisz? Uciekasz? Czy ufasz? Bo to jest pytanie o wiarę, to jest pytanie o pełne zaufanie Bogu. Co robisz? No jeszcze dwa pytania. Dobrze? Jeszcze następne pytanie, teraz będzie z Nowego Testamentu, żeby tak całą Biblię przejść. Czyli dwa pytania z Starego Testamentu, dwa będą z Nowego. I w Nowym Testamencie to będzie pytanie samego Jezusa. I to pytanie brzmi tak, co ja mogę dla Ciebie zrobić? Bóg się pyta, co my robimy, kiedy się boimy, ale Bóg teraz chce nam zadać pytanie, co On może dla nas zrobić, kiedy jest problem, kiedy są wyzwania, kiedy jest trudno. Mateusza 20 rozdział i Marka 10 rozdział mówią o tej samej historii. Ja wybrałem z Mateusza 20 rozdziału, 29 werset czytam i następne. A gdy On wychodził z Jerycha, szło z Nim mnóstwo ludu. A oto dwaj ślepi siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali mówiąc, zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. A lud gromił ich, aby milczeli, a oni jednak jeszcze głośniej wołali mówiąc, zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. I zatrzymał się Jezus, odezwał się do nich i rzekł, co chcecie, abym wam uczynił? Mówią do Niego, Panie, aby otworzyły się oczy nasze. Wtedy ulitował się Jezus, dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli i poszli za Nim. Pytanie jest teraz takie. Czy wiesz, czy na pewno wiesz, co naprawdę chcesz od Boga? Gdyby Pan Jezus w ludzkiej postaci dzisiaj przyszedł tutaj do pierwszego rzędu, powiedział, to co chcecie, Kościele? W Siedlcach, żebym dla was zrobił. Co, więcej ludzi? Więcej zasobów? Większy budynek? Większy wpływ? Co chcecie? Co tak naprawdę chcecie? Ale to jest pytanie dla Kościoła, ale Bóg pyta się do nas osobiście też. Co tak naprawdę chcesz, żebym dla ciebie zrobił? O Boże, no lepszą pracę, lepszy dałoby się więcej pieniędzy. Tak, ale naprawdę co chcesz? Wszystko możesz poprosić. Pytanie, co chcesz? No Boże, ja modlę się o ten spłacenie tych wszystkich, tych w tych frankach, to jest masakra, żeby w końcu spłacić. A może choroba? A może cokolwiek jest? Boże, żebym został uzdrowiony. Nie wiem, co byś powiedział, ale warto przemyśleć swoją odpowiedź i wierzę, że Pan Jezus zadaje nam też i to pytanie dzisiaj. Co chcesz, bym dla ciebie zrobił? Nie ma żadnych ograniczeń. Wiecie, wiele rzeczy się nie dzieje, bo my Boga o pewne rzeczy nie prosimy. Nie wszyscy wierzą, że tak może być. Byłem na spotkaniu ewangelizacyjnym z modlitwą o uzdrowienie. Pamiętam, przyjechało mnóstwo ludzi. Między innymi przyprowadzono człowieka, przywieziono go na wózku inwalidzkim. On siedzi na wózku inwalidzkim i podchodzimy do niego i pytamy się, co chcesz, abyśmy się o ciebie pomodlili? O jaką rzecz? A on mówi, nie chcę się modlić. Mówi, nie? A może o nogi, uzdrowienie, możesz chodzić? A on mówi, nie. Czemu nie? A on mówi, bo jak będę miał zdrowe nogi, to odbiorą mi rentę. A jak odbiorą mi rentę, to będę musiał pójść do pracy. A ja nigdy nie pracowałem i nie wiem, jak to będzie, więc wolę pozostać w tym miejscu, jakim jest. I się nie modliśmy o niego. Szokująca sytuacja, szokująca prawda. I mówimy, no co za głupi człowiek, może ktoś powiedzieć. Ale czy nie jest tak, że Pan Bóg tobie zadaje pytanie, co ty chcesz, możesz o wszystko poprosić, a nie jesteś gotowy. Dobrze jest przemyśleć, o co chcesz poprosić Boga. Ponieważ Jezus przyszedł do tych ludzi i mówi, co chcecie, abym wam uczynił. A oni to wiedzieli, że chcą być zdrowi, wiedzieli, że chcą widzieć, wiedzieli, że to oznacza zmianę ich życia, że nie będą żebrać, ale że muszą pracować, że muszą zmienić styl swojego całego życia. Jeśli chcesz o coś prosić, to bądź gotowy na zmianę swojego życia. Jeśli chcesz prosić Boga, a Bóg mówi, co tylko chcesz, to Bóg może naprawdę rzeczy wielkie zrobić, ale uwaga, z błogosławieństwem przychodzi odpowiedzialność. Zresztą ludzie modlili się o dzieci, a dzisiaj mają problemy, żeby je wychować. Zresztą ludzi modliło się, Boże, żeby się w końcu mieli dzieci, a dzisiaj mówią, nie wiedzieliśmy, że to tak z tym wychowaniem, to nie taka prosta rzecz. Bo z wielkim błogosławieństwem przychodzi wielka odpowiedzialność. I wielkie efekty, i wielkie owoce, i wielkie sukcesy oznaczają wielką odpowiedzialność. Więc czy wiesz, co tak naprawdę chcesz od Boga? Albo inaczej to jest pytanie, czego najbardziej pragniesz tam w sercu, w duszy? Co dla ciebie jest najważniejsze? I Bóg zadaje to pytanie. Pierwsze pytanie brzmi, gdzie jesteś? Drugie pytanie, co robisz? Co dzisiaj robisz? Co teraz robisz? Co robisz ze swoim życiem? Co robisz w swoim życiu? I trzecie pytanie, czego tak naprawdę pragniesz, czego chcesz? I czwarte pytanie, i to będzie ostatnie, i będziemy się modlić. I czwarte pytanie jest w Ewangeliach też zawarte, w Ewangelii Jana, w ostatnim rozdziale, pod koniec tej Ewangelii, ono koresponduje tego słowa, które czytaliśmy na samym początku z Ewangelii Jana, 13 rozdziału, kiedy to Pan Jezus mówi do Piotra, zanim kur zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. I wiemy, że tak się stało. I Jana 21, rozdział 15, werset mówi tak. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Niektóre tłumaczenia mówią, miłujesz mnie więcej niż to? I niektórzy mówią, że Jezus mógł mieć ryby, które właśnie co złowił Piotra z swoimi tak, kompanami w Łodzi, kiedy wziąć te ryby i powiedzieć, czy miłujesz mnie więcej niż to, czyli twoją pracę, twój biznes, źródło zarobku, albo niż ci, inna interpretacja, czyli ci, którzy są obok, ci rybacy, inni uczniowie. A Piotr mówi tak, tak Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. I rzecze mu, paś owieczki moje. I wydawałoby się, że wszystko jest załatwione. Ale Pan Jezus z jakiegoś powodu pyta się jeszcze raz, mówi, Szymonie, synu Jana, tak powiecie, hebrajsku, żydowsku, miłujesz mnie? Rzecze mu, tak Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. I 17 werset. Rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy Ty mnie kochasz? Czy Ty mnie miłujesz? Zasmucił się Piotr, że po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś owieczki moje. Szczególne wydarzenie z życia Jezusa i Piotra, który dopiero co się zaparł trzy razy Jezusa, który po zmartwychwstaniu, z jego śmierci na krzyżu zmartwychwstaniu poszedł łowić ryby, a miał łowić ludzi. Pamiętamy, Jezus powiedział od tej pory, ludzi łowić będziesz. Miał być apostołem, liderem, przywódcą. Dzisiaj powiedzielibyśmy pastorem, ewangelistą, człowiekiem służącym Bogu. A on wraca do swojej starej profesji i Jezus zadaje mu te ważne pytania w takim bardzo ważnym momencie życia. Co Ty chcesz robić, Piotrze? Gdzie Ty jesteś, Piotrze? W miłości do mnie. Co Ty robisz w miłości do mnie? I co ja mogę dla Ciebie zrobić, Piotrze? I tak naprawdę pytanie jest kluczowe i najważniejsze, które Pan Bóg dzisiaj zadaje Tobie i mnie, mnie i Tobie. Czy Ty mnie kochasz? I wiecie, łatwo powiedzieć, tak Boże, kocham Ciebie, amen! Ale kiedy Pan Bóg drugi raz zadaje to pytanie, to tak trochę wierci bardziej, wiecie, tam gdzieś w brzuchu, w sercu, we wnętrzu. Ale przez to, że Jezus zadaje to pytanie trzeci raz, to Piotr się aż zasmucił. Poruszyło to jego. Czyli innymi słowy, Piotr mówi, ja Ciebie kocham, Jezu, ale wiesz, że ta moja miłość jest jeszcze niedoskonała, słaba, nie taka, jak może byś chciał i mówi, Ty wiesz, jak ja Ciebie kocham, Ty wiesz, jak to wygląda. I najciekawsze jest to, że za każdym razem Jezus mówi mu o Jego służbie, o Jego powołaniu, o tym, żeby pasł owieczki Jezusa, pasł Jego owce. Więc pytania cztery brzmią tak, gdzie jesteś? Blisko Boga czy daleko? Dzisiaj. Drugie pytanie, co robisz? Żyjesz dla Boga, czy żyjesz dla siebie? Ale tak naprawdę, nie chodzi o słowa, chodzi o życie, o postępowanie, o motywację, o myśli, o uczynki, o wszystko. I Bóg zadaje następne pytanie, co mogę dla Ciebie zrobić? Uzdrowić, wyzwolić, przemienić, zbawić, zmień Twoją sytuację. I ostatnie pytanie, czy kochasz Boga, czy kochasz Jezusa? Bo jeśli Jego kochasz, to będziesz troszczyć się o Jego Kościół, o Jego owieczki, o Radio Chrześcijanin, o misję. To wszystko część Bożego Królestwa, wszystko część Bożego Kościoła. To będziesz przestrzegał Jego przykazań. I można zadać nawet jeszcze inne pytania, takie bardzo ludzkie. Dlaczego my tu jesteśmy dzisiaj? Dlaczego robimy to, co robimy? Pastor dzisiaj mówi o wierności. Bo jesteśmy wierni, bo jesteśmy pełni zapału, pełni ognia, pełni Jezusa, pełni miłości. Więc chciałbym, żebyśmy mogli powstać, chciałbym zakończyć modlitwą tą usługę. Możemy powstać, tak? Możemy się pomodlić przez chwilkę. Pan Jezus, tak jak powiedzieliśmy, zadawał wiele pytań. Tak naprawdę Jezus jest najlepszym doradcą, najlepszym mentorem, najlepszym lekarzem, najlepszym przyjacielem, ale przede wszystkim jest Bogiem, jest Zbawicielem, jest Panem, jest Królem, pragnie nam pomóc. I dzisiaj zadaję takie pytania. Kiedy mamy wzrok nasz patrzony w Jezusa, czy skoncentrowani jesteśmy na Nim, to Jezus pyta się tak, gdzie jesteś dzisiaj? Co robisz? Co ja mogę dla Ciebie zrobić i czy mnie kochasz, czy naprawdę mnie kochasz. Jezus wie, gdzie jesteś i chce Ci pomóc wejść na właściwą drogę. Jezus wie, co robisz i pragnie ci pomóc robić to, co jest Jego wolą, to, co właściwe. Jezus chce ci pomóc w twoich wyzwaniach i problemach. I Jezus ciebie kocha i dlatego chce, byś darzył Jego miłością innych ludzi. Panie, dziękujemy za Twoje proste słowo. Dziękujemy za to, że Ty zadajesz nam ważne pytania w naszym życiu i modlimy się, pomóż nam na nie właściwie odpowiedzieć. Panie, nie chodzi tylko o słowa, ale chodzi o odpowiedź naszego serca i chcemy pokazywać to naszym życiem. I chcemy Ciebie kochać nade wszystko. I dziękujemy, że Ty wiesz, gdzie jesteśmy. Panie, pomóż nam zorientować się, gdzie naprawdę jesteśmy. Pomóż nam robić to, co Ty chcesz, byśmy robili. I dziękujemy, że Ty wszystko chcesz zrobić dla nas. I wszystko zrobiłeś. Umarłeś na krzyżu, zmartwychwstałeś, przebaczyłeś nasze grzechy, byśmy mogli mieć życie wieczne. Panie, dziękujemy, że Ty nas kochasz. Chcemy pozostawać w miłości do Ciebie zawsze. I chcemy dbać o Twoje owce. Pomóż nam w tym. Amen.